zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy. Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał. Drodzy radiosłuchacze, w ten piękny dzień świąteczny zmartwychwstania Chrystusa, gdzie możemy cieszyć się, że życie pokonało śmierć, że człowiek może cieszyć się wolnością, którą ofiarowuje mu sam Bóg, ten, który pragnął być tak blisko człowieka, że stał się jednym z nich, jednocześnie cierpiał za niego i właśnie to i dalszy ciąg tego dzisiaj chcemy z wami w audycji Piękno zbawia świat przeżyć. Co za tym i się kryje w dniu dzisiejszym, chociaż można byłoby to bardziej opisywać w okresie Wielkiej Soboty, bo patrząc na linię czasową, to jest ten moment, w którym Chrystus dokonuje tego, o czym chcemy z wami rozmawiać, a jest to stąpienie do piekieł. Po śmierci Chrystusa na krzyżu, jego ciało zostaje zdjęte z krzyża i pogrzebane. Natomiast co dzieje się z jego duszą, bo był w pełni człowiekiem, posiadał ciało i posiadał duszę. Jego dusza udaje się, jak w składzie apostolskim wyznajemy, do piekieł. Dlaczego? Z jednej strony, aby być podobnym człowiekowi we wszystkim, oprócz grzechu, jak czytamy w tekstach biblijnych, więc wstępuje do tego miejsca, w którym znajdują się inni ludzie, ale nie wszyscy. To też warto zaznaczyć, bo nie każdy po śmierci udawał się do tego samego miejsca. Dotykamy tutaj szerokiego tematu teologicznego związanego z tym, co się działo przed zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Chrystusa, co działo się z człowiekiem przed tym, gdy bramy raju zostały ponownie otwarte, gdy człowiek został wykupiony. A mianowicie trafiał do otchłani, Szeolu, Hadesu, Tartaru. Różnie było to określane w historii. Natomiast Żydzi w dużej mierze używali słowa Szeol, czy też cień śmierci. Człowiek nie mógł trafić do raju z powodu swoich grzechów i z powodu tego, że nie dało się tych grzechów w żaden sposób zmazać, odkupić. Były próby w postaci oczywiście ofiar z baranków, kozłów, lecz to nie było w stanie jednak zmazać wszelakiej, najmniejszej nawet winy w człowieku. Dlatego Chrystus postanowił dokonać ofiary krzyżowej. Miejsce otchłani było miejscem oczekiwania tego, co miało nastąpić. Gdy czytamy Ewangelię, słyszymy jedną z przypowieści Chrystusa, mówiącą o Łazarzu i o bogaczu. I tam już dotykamy rozróżnienia w otchłani, w Szeolu, że nie każdy trafiał w to samo miejsce. Możemy to określić na ten sam poziom, czy ten sam właśnie level całego, określmy tego, miejsca otchłani. Bo wiemy, że Łazarz był na łonie Abrahama, natomiast bogacz był za wielką przepaścią, której nikt już nie mógł przekroczyć, nikt nie mógł przejść. I on był już, określmy to tak, w szponach złego ducha, bo w swoim życiu, mimo znajomości prawa, mimo tego, że był Żydem, to jednak obrał ścieżkę kusiciela, ścieżkę przeciwnika naszego, czyli diabła, i ostatecznie trafił w tą część, która nie została wyzwolona przez Boga w momencie jego stąpienia do piekieł, czyli stąpienia do otchłani. Z tego tematu teologicznego możemy wyciągnąć jeszcze o wiele, wiele więcej i na pewno to zrobimy w trakcie całej audycji, ale kto pomaga zobaczyć nam tą prawdę, którą wyznajemy, w którą wierzymy i która miała miejsce? A jest nim fra Angelico, a tytuł Stąpienie do piekieł, chociaż w innym języku jest to prawie że całe zdanie wielokrotnie złożone.
Możemy powiedzieć, że dziś w rozważaniu tej sceny zmartwychwstania Chrystusa pomaga nam również teolog, bo wszakże Fra Angelico był przecież dominikaninem, prawda? Fra Angelico, Fra Giovanni, Guido di Pietro, czy też brat anielski, to są wszystko określenia przypisywane tej samej postaci, którą już doskonale znamy, Fra Angelico. Fantastyczny, 15-wieczny malarz, który tutaj serwuje nam kolejny fresk, oczywiście tych fresków powstało około 40 w klasztorze San Marco we Florencji. Można je do dziś podziwiać. On poprzez freski robił to, co jego bracia dominikanie robili, głosząc kazania, czyli ewangelizował. W celach swoich braci malował właśnie te niezwykłe pano, w których cały Nowy Testament wymalował. A zatem mamy tutaj, no można powiedzieć, wszystkie Ewangelie łącznie ze scenami zmartwychwstania. Drodzy Państwo, dlaczego wybraliśmy właśnie scenę zstąpienia do piekieł, czy też zstąpienia do otchłani? Jeśli chodzi o ikonografię zmartwychwstania Chrystusa, i tutaj ona oczywiście się różni na wschodzie i na zachodzie, ta scena, czyli zstąpienie do otchłani, pojawia nam się chronologicznie jako pierwsza, bo trzeba powiedzieć, że ikonografia scen zmartwychwstania zawiera się w takich motywach jak właśnie zstąpienie do piekieł, jak wyjście Chrystusa z grobu, jak triumfujący Chrystus, odkrycie pustego grobu przez niewiasty, aż do przedstawień Chrystofanii, czyli spotkań z Marią Magdaleną, z niewiastami, spotkania z uczniami przy jeziorze Genezaret, po wniebowstąpienie. Więc zobaczmy, jak szeroka jest ikonografia ukazująca motywy zmartwychwstania Chrystusa. Rzeczywiście tych scen jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj jeszcze pomiędzy nie należy włożyć spotkanie z Tomaszem. Więc wiele tematów. Chronologicznie pierwsza właśnie zstąpienie do piekieł. Ikonografia tłumaczy to w ten sposób, że zmartwychwstanie Chrystusa nie jest faktem historycznym, ale dzieje się poza czasem, będąc też aktem przekraczającym ludzkie poznanie. Dlatego też mamy tak różne ujęcia tego samego tematu. No i tutaj też należy rozróżnić sztukę zachodnią od sztuki prawosławnej. Ja do tej pory powiedziałam o tym, co dzieje się w sztuce zachodniej. Natomiast jeśli chodzi o sztukę prawosławną, tam jest dużo prościej, dużo łatwiej, bo są tylko dwie sceny ukazujące zmartwychwstanie Jezusa, w których to nie mamy takiej de facto stricte sceny ukazującej Jezusa triumfującego, jaka jest nam znana na zachodzie. Tam mamy tylko dwie sceny ukazujące to wydarzenie, czyli właśnie zstąpienie do piekieł i niewiasty idące z wonnościami do grobu, trzy Marie idące, tak zwana mirrofora. W sztuce prawosławnej było dużo prościej, ponieważ funkcjonowały tak zwane hermeneje, czyli dokładne instrukcje, w jakich poruszał się artysta, chcąc zmierzyć się z jednym czy z drugim tematem. Sztuka zachodu przynosi nam także schemat, w którym nasi artyści średniowiecza i sztuki nowożytnej, wczesnego renesansu, oni także w tym schemacie się poruszają, ale nieco go modyfikują, to w jedną, to w drugą stronę. Tutaj nasz artysta Fra Angelico pozostaje rzeczywiście blisko tego schematu, które scenę zstąpienia do otchłani umiejscowiało w czymś w rodzaju pieczary, groty. No i tak też jest właśnie na naszym fresku. Zresztą fresk jest naprawdę napełniający nadzieją. Jego barwy to są jasne barwy. Widzimy na nim na pierwszym planie Chrystusa podającego rękę, czy też chwytającego rękę za rękę osobę, którą wyciąga z otchłani. W dolnej krawędzi obrazu mamy ukazane wyważone drzwi, które dodatkowo jeszcze przygniatają jednego z diabłów. Te diabły to nam się tutaj pojawiają oczywiście w tej grocie. One są umieszczone w czeluściach. Boją się Jezusa. To widać ewidentnie, że one się ukrywają tutaj w zakamarkach tych wszystkich zagięć skalnych. Po lewej stronie obrazu przy krawędzi także widzimy diabły, które próbują się tam zmieścić w szczelinie, widząc, co się stało, widząc te wyważone drzwi, widząc triumf Chrystusa, który przybywa. Chrystus przybywa w mandorli, w chwale, w której się porusza na ten czas. Spróbujemy to wyjaśnić. Mam nadzieję, że tutaj ojciec pomoże. Chrystus się porusza w tej strefie chwały, jako że oczywiście na ten moment jego ciało przebywa w grobie. Ale zarówno we fresku, na który spoglądamy, czy też w innych schematach, bardziej rozszerzonych schematach ikonograficznych właśnie sceny zstąpienia do otchłani, zawsze będziemy mieć do czynienia z ukazaniem Chrystusa, którego ciało jest już uwielbione, które jest ubrane w białą szatę i któremu towarzyszy chorągiew, ta słynna chorągiew zwiastująca nam triumf nad śmiercią.
Odnosząc się do mandorli, która jest wokół Chrystusa, tej sfery chwały, dotykamy, tak mi się wydaje, jednego z takich trudniejszych tematów teologicznych w całej tej sytuacji zstąpienia do piekieł, bo dotykamy tutaj człowieczeństwa Chrystusa. Raz jednocześnie wiemy, że Chrystus jest, znaczy ma ciało i duszę, które jest częścią ludzką i oczywiście jest jednocześnie Bogiem, jest to wszystko połączone w konkretnej unii. I później teolodzy mieli problemy z tym, że no jak ciało zostaje, a później dusza zeszła do piekieł, a boskość Chrystusa jakoś to wszystko łączy, to jak z ciałem, a jak później z tą duszą. I ja wam tego nie wyjaśnię, bo moja głowa się przegrzewa tutaj w tym momencie. Jeszcze mi brakuje iluś lat tego, by pewnie przestudiować tenże temat. Ale na pewno możemy mówić o tej chwale, która wypływa przede wszystkim z boskości, która jest w Chrystusie, z tej unii człowieka i Boga, będąca w Jezusie, który jest jednorodzonym Synem Ojca. W ręku trzyma chorągiew jako znak zwycięstwa, bo już ono się dokonało. On przychodzi je zwiastować tym, którzy byli w Szeolu. Święty Jan Paweł II pisał tak o wstąpieniu do otchłani, że ona obrazowo wyraża zwycięstwo Chrystusa nie tylko nad śmiercią, ale również nad szatanem. Zwycięstwo, które spowodowało wyzwolenie ludzkości spod dominacji złego ducha. Pięknie również oczywiście o samym zwycięstwie, o to, czego się dokonuje i tak bardzo, wydaje mi się, plastycznie, obrazowo przedstawia nam starożytna homilia na świętą i wielką sobotę, która jest zawsze przytaczana w trakcie liturgii godzin, właśnie wielką sobotę. I czytamy tam tak. Chrystus idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka jako zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi. I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem twoim. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Więc ten oręż krzyża, który my tu widzimy na fresku Fra Angelico, jako też tą chorągiew zwycięską, powinno w nas wzbudzać i jest jak najbardziej adekwatną rzeczą na niedzielę Zmartwychwstania, w radości tego, że ci, którzy oczekiwali, którzy pragnęli żyć dobrze z Bogiem na ziemi, lecz z powodu mimo wszystko grzechów, bo czytamy w Piśmie Świętym, że nawet i sprawiedliwy upada 7 razy dziennie, nie byli w stanie dostąpić bliskości Boga z powodu swoich grzechów, teraz to oczekiwanie, to pragnienie, ta nadzieja, to, co też było niejako zawarte w protoewangelii w Księdze Rodzaju, że potomek Ewy zmiażdży głowę węża, że to się dokonuje, to się dzieje. Nie możemy być tego naocznymi świadkami. Nie ma naocznych świadków w postaci cielesnej, lecz duchowo to się dokonało. Po śmierci może zostanie nam jeszcze więcej w tym objawione, ta większa radość. Będziemy mogli usłyszeć od naszego praojca Adama, od proroków, od patriarchów, od królów, od wszystkich tych, którzy sprawiedliwie pragnęli żyć na ziemi jeszcze przed nadejściem Mesjasza, opowiedzą nam o wyczekiwaniu i również o, może nie o dosłownym poranku, lecz o jutrzence przychodzącego Chrystusa, który, jak tu widzimy, wyłamał wrota, wyłamał drzwi otchłani, aby pociągnąć ich wszystkich do siebie, by wprowadzić ich na łono Ojca, by mogli cieszyć się radością Królestwa Niebieskiego.
Tak sobie myślę na podstawie tego, o czym ojciec mówił, że ta mandorla to jest naprawdę bardzo ciekawym wybiegiem. Zabiegiem i wybiegiem z drugiej strony artystycznym dla ukazania właśnie realności dzieła Jezusa, zarówno w sztuce wschodu, jak i zachodu. Bo w jakiś sposób artyści na pewno stanęli przed bardzo trudnym momentem oddania ciała Jezusa, które było i bardzo konkretne, i duchowe, prawda? W sztuce prawosławnej to jest w taki piękny sposób pokazane, kiedy to Jezus dotyka, chwyta za dłoń Adama i w tym momencie, od tego momentu przemienia się, jak gdyby jaśnieje jego szata. Mówię teraz o szacie Adama, czyli mankiet jest zdecydowanie jaśniejszy poprzez dotyk boskości Jezusa. Właśnie ta ikona prawosławna nam to w taki bardzo prosty sposób pokazuje i realność ciała Jezusa, i ten boski dotyk, który uwolnić ma wszystkich tych, którzy pomarli przed Jezusem. Tutaj Fra Angelico pokazuje nam zupełnie jasną szatę postaci, która jest wyciągana z otchłani, więc jak gdyby jeszcze bardziej rozjaśnić jej niepodobna. Ale są właśnie te elementy wspólne, o których mówi i schemat zachodu, i kanon wschodu, czyli właśnie strefa chwały, w której pojawia się Jezus, i biała szata Jezusa, choć i od tego są odstępstwa na wschodzie, bo czasem bywa purpurowa. No i oczywiście ci, których widzimy w szeolu. Tutaj artyści też odnosili się, dla ukazania właśnie tej otchłani, odnosili się do tych stref, które wyliczył święty Tomasz z Akwinu. I dokładnie do drugiej strefy, czyli do limbus patrum. To tam mieli się w tej przestrzeni otchłani, mieli znaleźć się patriarchowie, ojcowie, sprawiedliwi, którzy pomarli przed Jezusem. Oczywiście są też i atrybuty królestwa diabła, pojawiają się kajdany, gwoździe, obcęgi, wszystkie te atrybuty, które kojarzą nam się właśnie ze śmiercią, z momentem śmierci. Pojawiają się też postacie diabłów, które mamy także i w naszym fresku, ale jeśli chodzi właśnie o elementy wspólne, to mamy bardzo konkretne postacie, czyli na przykład Adama i Ewę. Wiemy o tym na pewno, że Jezus ma uwolnić Adama. Oczywiście uwalnia także i Ewę, uwalnia królów Starego Testamentu, patriarchów, proroków, a wśród nich pojawia się również i Jan Chrzciciel jako Jan Poprzednik, jako prorok Nowego Testamentu. Wśród tych postaci, o których mówię, są takie przedstawienia, na których możemy ich bez problemu rozpoznać. Pojawia się Mojżesz ze specyficznymi rogami lub promieniami. Pojawia się Abraham, pojawia się król Dawid w koronie, czasami z lirą lub z harfą. W tym fresku, który daje nam tutaj akurat Fra Angelico, możemy rozpoznać z całą pewnością Adama i Ewę, natomiast proroków, patriarchów mamy bez atrybutów.
Mnie te wyłamane drzwi bardzo przypadły do gustu i demon, który został nimi po prostu zmiażdżony. Pomogło mi to wyobrazić sobie taką pewną sytuację. Może najpierw zacznijmy od fragmentu z listu świętego Piotra, pierwszego listu, bo to też pomoże nam bardziej wejść w tą sytuację z drzwiami. Przecież i Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić was do Boga. Zabity wprawdzie w ciele, przez ducha jednak został ożywiony. W nim też poszedł i ogłosił ocalenie duchom zamkniętym w więzieniu. I teraz wyobrażam sobie Jezus przychodzący do otchłani, chcący, nie wiem, czy pukający do tych drzwi, albo demon, który wyczuwa, że ktoś się zbliża i chcąc otworzyć te drzwi i jednocześnie zatrzasnąć je za kolejną duszą, która wejdzie do otchłani, nagle po prostu dokonuje się... No ja mam takie...
Eksplozja.
Eksplozja, tak po prostu, no przepraszam za kolokwializm, tak z buta, tak rozwalony, jak taki heros wchodzący i chcący wyzwolić ludzi, nie? Ten demon przygwożdżony, który... No później nie jest w stanie zamknąć tych drzwi, a nawet jakby to byłoby tak grzecznie otwarte, to może później chcieliby zamknąć, zatrzymać jeszcze jakichś sprawiedliwych za sobą, żeby Chrystus nie mógł wszystkich wyciągnąć z otchłani. I tu warto dodać, co jest ciekawe, znaczy ciekawe, myślę, że ważne. Potępione zostało to przez Kościół, ta myśl, ale tu warto ją dodać. Oczywiście sam wspomniałem, że w otchłani mamy rozróżnienie w tym szeolu tych, którzy byli, wybrali potępienie, tych, którzy jednak oczekiwali pójścia do raju, oczekiwali Mesjasza, oczekiwali Chrystusa, że Chrystus wyzwolił tylko tych sprawiedliwych, czyli w piekle, tak, potępieni zostali. Oczywiście szatan i jego aniołowie, ale również ci ludzie, którzy chcieli wybrać to życie kompletnie bez Boga, zostali tam. To znaczy, że piekło nie jest puste. Patrząc później dalej, to co się działo przed Chrystusem, to jest pytanie. Kościół nigdy nikogo nie potępił z ludzi i tego nie zrobi, bo nie wie, jak Bóg potrafił, określmy może, przekonać człowieka, czy wyrwać go z tego, by nie szedł drogą potępienia, ale jednak piekło nie jest puste. No, patrząc tak logicznie i nawet z rachunku prawdopodobieństwa, że jednak mogą zdarzyć się te osoby, które naprawdę, słyszałem o takich osobach, które były tak zaparte w tym, że nie chcą Boga, że trudno w jakiś sposób później uwierzyć, że no, jednak wybrały tą drogę bycia pomiędzy demonami w miejscu, które nie tyle może bez Boga, ale w którym konkretnie tej miłości Bożej nie da się odwzajemnić, nie chce się odwzajemniać, a jednocześnie nie chce się jej dawać wokoło też innych. Więc bardziej tak logice i prawdopodobieństwu, że piekło nie jest puste i jest ta możliwość dalej po prostu, no niestety, wybrania tej ścieżki tam. To jest wątek może smutniejszy, my pozostańmy w tym aspekcie oczywiście pozytywnym, tej radości, tego zmartwychwstania, wyzwolenia z okowów śmierci i złego ducha, które możemy przyjmować w trakcie naszego ziemskiego życia. Nie musimy schodzić do otchłani, by czekać na Chrystusa, by nas wyzwolił. Zresztą ta otchłań dla nas już nie istnieje. Będzie albo czyściec, albo niebo, no właśnie, albo ostatecznie piekło.
Ojcze, to powiedzmy jeszcze na sam koniec, tak nawiązując do tego, co właśnie zostało powiedziane, że rezurekcja to nie wskrzeszenie. To bardzo ważne i myślę, że artyści też to chcieli oddać nam, pokazując nam ten szczególny rozbłysk następujący przy ciele Jezusa. Te promienie światłości, które wychodzą z samej Jego postaci. Rezurekcja to zmartwychwstanie do życia nadprzyrodzonego. Nie możemy tutaj mówić o wskrzeszeniu, jakiego doświadczył chociażby Łazarz.
Dokładnie, bo mamy do czynienia z ciałem uwielbionym, z ciałem, które jest przeznaczone do innej przestrzeni, do innej sfery, totalnie. Tego musimy być w pełni świadomi. Chrystus, dokonując wskrzeszeń, tylko i wyłącznie wskrzeszał do tego życia doczesnego. To nie był jeszcze ten moment zmartwychwstania, na który my oczekujemy, który ma być na końcu czasów, bo Chrystus miał być pierwszy spośród tych, którzy pomarli, który zmartwychwstał, pierworodny spośród wszelkiego stworzenia i też jako pierwszy zmartwychwstał, ukazując nam drogę, dając nam pewność konkretnego działania. Oczywiście za zmartwychwstaniem idą jeszcze inne rzeczy, potwierdzenia jego działalności i jego słów. No wiele tego naprawdę jest za tajemnicą i za konkretnym wydarzeniem, jakim jest zmartwychwstanie, które się dokonało mocą Bożą. Tu też możemy zaznaczyć, co może jest w jakiś sposób, może być zaskakujące, że Chrystus sam z siebie nie powstał z grobu. Dokonało się to mocą Boga, przypisując działanie Ojcu, że to Ojciec wskrzesił w zrozumieniu, że dokonało się zmartwychwstanie. To był mocą Boga Ojca. Oczywiście i to znowu dotykamy, zaplętamy się, Bóg jest jeden, ale to już jest cała teologia związana z trynitologią, o misjach, posłaniach, działaniach w trzech osób, jako jednego Boga w jednej naturze. To zostawmy
teologom.
Tak, a może na inne audycje.
A całą tę rzeczywistość tłumaczy nam zupełnie po swojemu też teolog, pamiętajmy. Dominikanin i święty Kościoła katolickiego, patron malarzy Fra Angelico, dlatego też jego dzieło sztuki, fresk ukazujący nam zstąpienie Chrystusa do otchłani, zostawiamy Państwu do refleksji na ten szczególny, piękny i pełen nadziei czas. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Słyszymy się w radosnym okresie wielkanocnym za tydzień.
Piękno zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.